Jezus wyszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przybył do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do Kany Galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A w Kafarnaum mieszkał pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem już umierający. Jezus rzekł do niego: jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowo, które Jezus powiedział do niego, i szedł z powrotem. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której mu się polepszyło. Rzekli mu: wczoraj około godziny 8 opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego: syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo Pańskie. Ta dzisiejsza Ewangelia stawia przed nami kolejne pytanie wiążące się z tym, o czym mówiłem wczoraj. Pytanie dotyczące mojej relacji z Bogiem, relacji z Jezusem. Czy ta relacja, która ma być relacją miłości, jest również relacją zaufania? My czasem chcielibyśmy, żeby wiara wyglądała tak, jak sobie to wymyślimy. Że Pan Bóg ma działać tak, jak my chcemy, albo inaczej mówimy, że Go nie ma, albo nas nie słucha, albo jest zły, albo my jesteśmy źli, bo nie potrafimy Go prosić. Proszę zobaczyć, ten urzędnik królewski wyobrażał sobie, w jaki sposób Jezus uzdrowi jego syna. Prosi go o to, żeby Jezus przyszedł do niego. Przyszedł i uzdrowił syna. Być może ten urzędnik widział Jezusa wcześniej, a może słyszał z opowiadań innych ludzi, że Jezus dotyka, że Jezus nakłada ręce na ludzi i ludzie odzyskują zdrowie. Może sobie wyobrażał, że też przyjdzie, dotknie tego syna, że go pobłogosławi, że coś do niego powie. A Pan Jezus po prostu powiedział: idź, twój syn jest zdrowy. Zadziałał nie tak, jak sobie ten urzędnik wyobrażał. I pisze nam, napisał święty Jan, że ten człowiek uwierzył słowu, które wypowiedział Jezus. I kiedy wrócił do domu, okazało się, że faktycznie syn jest zdrowy. Możemy sobie wyobrazić tą drogę z Kany Galilejskiej do Kafarnaum, którą ten człowiek musiał pokonać, żeby wrócić do siebie do domu. Być może przychodziły na niego różne wątpliwości. Zobacz, Jezus cię nie wysłuchał, zlekceważył. Do innych do domu przychodził i leczył. A do ciebie tylko tak powiedział: na odczep się, idź, syn jest zdrowy. Pewnie on wcale nie jest zdrowy. Może trzeba było tego Jezusa złapać i przymusić, żeby przyszedł do ciebie do domu. Różne myśli mogły mu się kłębić w głowie. O nich nam Ewangelista nie pisze. Pisze tylko, że ten człowiek uwierzył Jezusowi. Zobaczcie, my kiedy na naszej drodze wiary spotykamy przeciwności, kiedy Bóg nie wysłuchuje nas tak, jakbyśmy chcieli, to warto pomyśleć sobie, że wtedy jesteśmy w takiej drodze jak ten urzędnik. Że Pan Jezus dobrze wie, co nas czeka na końcu tej drogi. Że On w nas, w swojej miłości wie, co dla nas najlepsze, nawet jeśli na dzisiaj wydaje nam się to nie takie, jakbyśmy chcieli. I tak jak wczoraj mówiłem o relacji z Bogiem i o miłości Boga, tak dzisiaj Trzeba dołączyć do tego świadomość, którą chyba wszyscy mamy, o tym, że istnieje też byt przeciwny, także osoba, szatana, czyli tego, który właśnie te wątpliwości podsuwa na drodze naszej wiary. Tego, który chce nas w ogóle od wiary odwieść, a jak mu się to nie uda, to chce chociaż tą wiarę osłabić. Chce zrobić wszystko, żeby nasza relacja z Jezusem nie była relacją miłości, ale relacją strachu, ale relacją zawodu, ale relacją może nawet nienawiści, a na pewno żalu, że Bóg nie słucha mnie tak, jak tego bym chciał. Pan Jezus nazywa szatana ojcem kłamstwa, a siebie nazywa prawdą. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. I chociaż może czasem się wydawać, że szatan to wcale nie taka zła postać. Czasami w popkulturze, w różnych filmach poruszających tę tematykę możemy odnieść takie, oglądając je, możemy odnieść takie wrażenie, że Pan Bóg to taki trochę sztywniak, który chce, żebyśmy tak chodzili właśnie według jakichś tam przykazań, jak w trybiku, a szatan chce nam dać trochę rozrywki, chce nam pokazać trochę inny świat, chce, żebyśmy żyli pełnym życiem. Przecież wiele pokus, wiele grzechów to niesamowicie przyjemne sprawy. Sprawy, które czasem na pozór w ogóle nie wydają się złe. I warto być świadomym tego, że celem kuszenia zawsze jest to, żebyśmy uwierzyli w kłamstwo. Kusi nas nie po to, żeby nam było przyjemnie. Kusi nas po to, żeby nas okłamać. A to kłamstwo brzmi: Bóg cię nie kocha. Zobaczmy, może ktoś z was obserwuje kogoś takiego, a może wystarczy popatrzeć na swoje życie, że odchodząc od wiary, od moralności w jakieś tam grzechy, nawet jeśli będziemy sobie wmawiać, że to nie jest takie złe, że takie jest życie, że taki jest świat, że może Kościół gdzieś się pogubił, ale ja wiem, że robię dobrze, to tak naprawdę w pewnym momencie przekonamy się, że jesteśmy daleko od Boga. W pewnym momencie przekonamy się, że nie mamy z Nim relacji. Grzech zrywa relacje z Nim. To jest pierwsza rzecz, której nie ma człowiek, który da się szatanowi oszukać. Szatan chce zniszczyć moją relację, moją więź z Bogiem. I po pierwsze okłamuje mnie, że Bóg mnie nie kocha. Ale nawet jeśli nie uda mu się tego mi wmówić, to mówi inaczej. Ty nie jesteś godzien miłości Boga. Bóg może i by chciał cię kochać, ale ty przez swoje grzechy nie jesteś tego godny. Proszę zobaczyć, zaobserwować też u siebie. Szatan, mówimy, że kusi dwa razy. Najpierw namawiając do grzechu, reklamując ten grzech i pokazując go jako coś wspaniałego. Przed grzechem bardzo często gdzieś w myślach widzimy to, co ma się wydarzyć w samych superlatywach. To nie będzie takie złe, wszyscy tak robią, taki świat, należy mi się. Przeróżne myśli mamy w głowie. A bardzo często, kiedy już zgrzeszymy, szatan przychodzi drugi raz i mówi: widzisz, zrobiłeś to, jesteś do niczego. Nikt tak nie grzeszy jak ty. Bóg cię nie kocha i ci nigdy tego nie wybaczy. Celem szatana zawsze jest to, żeby nas odsunąć od Boga, żeby nas okłamać. I obserwując życie duchowe różnych ludzi, obserwując też swoje życie duchowe, mogę powiedzieć, że czasem łatwiej jest uwierzyć w to, że Bóg mi wybacza, niż wybaczyć samemu sobie. To jest też coś, za co mnie szatan trzyma. Ja nie potrafię sobie wybaczyć i ja nie wierzę, że dam sobie radę. Nawet jeśli Bóg daje mi kolejną szansę, to ja zostałem zgorszony, czyli stałem się gorszy. Gdzieś zgubiłem ideały, które miałem. Czasem ktoś z wiekiem, zamiast być coraz doskonalszym w wierze, zamiast się rozwijać, to właśnie staje się coraz gorszy. Bywa tak, że sobie małżonkowie odtwarzają kasetę, czy tam płytę, czy patrzą na zdjęcia ze swojego ślubu sprzed 20-30 lat. Że ksiądz patrzy na swoje zdjęcia z prymicji i jest taka myśl w głowie, wtedy byłem lepszy. Wtedy ta miłość wyglądała inaczej. Dzisiaj jestem gorszy. Pan Bóg, który ciągle daje mi nową szansę, nie przekonuje mnie, bo szatan mnie przekonał do tego, że ja sobie i tak nie dam rady. Warto z tym walczyć, z tą pokusą, z tym kłamstwem szatana i oczywiście narzędziem walki do tego jest spowiedź święta. Spróbuję w kilku słowach o każdym z punktów, a tych punktów jest 5 warunków dobrej spowiedzi, o każdym z tych punktów powiedzieć. Bo choć jest to wiedza nam znana już gdzieś od pierwszej komunii świętej, no to bywa, że rozwijamy się, szkolimy, zdobywamy różne sprawności w życiu, a kwestia tak ważna jak spowiedź święta ciągle zostaje gdzieś na poziomie tej wiedzy właśnie z pierwszej komunii. Więc chciałbym trochę te 5 warunków dobrej spowiedzi rozwinąć. Pierwszy z nich to oczywiście rachunek sumienia. Rachunek sumienia, czyli zajrzenie w siebie. Postawienie przed sobą, jakoś przed swoimi myślami przeszłości, tej od ostatniej spowiedzi i przypomnienie sobie wszystkiego, za co powinienem Boga przeprosić. Ten rachunek sumienia bardzo często robimy gdzieś w pośpiechu, w kolejce do konfesjonału. Czasem mówimy, a mam i tak te same grzechy, więc już je pamiętam i tylko je wymienię. Czasami ktoś, kto nie spowiada się długo, ma problem, żeby w ogóle jakiś grzech u siebie znaleźć. To ciekawe, że z jednej strony wiemy, że jeśli od mojej spowiedzi minie miesiąc, dwa, trzy, pięć, rok, no to tych grzechów musiało się przez rok nazbierać. Ale z drugiej strony można zauważyć, że jeśli człowiek się nie spowiada tak długo, to może mu się udać, podświadomie oczywiście, na tyle wygłuszyć swoje sumienie, że tacy ludzie faktycznie mają problem ze znalezieniem choć jednego grzechu u siebie. Ja się nie spowiadam, proszę księdza, bo ja nie widzę swoich grzechów, ja nie mam grzechów. Można tak swoje sumienie zagłuszyć. Można przez rutynę też w spowiedzi zostać na pewnym etapie. Ja zawsze grzeszę tak, tak i tak. A dobry rachunek sumienia może być wsparty, może nawet powinien być wsparty jakąś lekturą. Dzisiaj takie rachunki sumienia można kupić w księgarni, można znaleźć w internecie bardzo dużo propozycji. Niekoniecznie korzystać z tego rachunku sumienia dla dzieci, który mam w książeczce do pierwszej komunii. Trochę już z tego może żeśmy wyrośli. Może się okazać, że właśnie zagłębiając się, znajdując chwilę ciszy, zobaczmy, kiedy jedziemy z samochodem do warsztatu, bo jest jakaś usterka, mechanik musi się skupić, musi poszukać, żeby znaleźć, co się zepsuło. Lekarz, kiedy nas bada, czasem potrzebuje bardzo trudnych jakichś badań, skomplikowanych, żeby znaleźć, co w nas jest nie tak. Bo my wiemy, że czujemy się źle, ale nie wiemy dlaczego. Duchowo też szatan próbuje przed nami zakryć różne rzeczy i nie chce, żebyśmy byli świadomi tego, że w nas w czymś nas zniewala. Więc ten rachunek sumienia powinniśmy robić w ciszy, w spokoju, w skupieniu, pomodlić się na początku i spróbować jakoś głębiej wejść w swoje życie. Warto też, szczególnie jeśli ktoś ma problemy z zapamiętaniem wszystkiego albo się mocno stresuje przy spowiedzi i ma potem takie poczucie, że nie wszystko powiedział, warto sobie grzechy swoje zapisać. Szczególnie jeśli jest to spowiedź z dłuższego czasu albo jakaś taka głębsza spowiedź właśnie rekolekcyjna. Można sobie czy w notatniku w telefonie, czy na kartce, oczywiście tak, żeby nikt tego nie widział, zapisać. Ksiądz się żaden chyba nie zdziwi, a przynajmniej sumienie będzie spokojne. Warto przy tym pierwszym punkcie powiedzieć o tym jeszcze, że istnieją choroby sumienia. Zdrowe sumienie to takie, które mnie ostrzega, kiedy robię źle, a jest spokojne, kiedy robię dobrze. Natomiast dwie choroby sumienia to dwie skrajności. Jedna to sumienie rozległe, czyli takie, kiedy ja idę w grzechy, a sumienie ciągle jest spokojne. Jest chore po prostu i nie ostrzega mnie, mimo że ja już wchodzę w grzechy. Czasami mówimy o kimś, że jest człowiekiem bez sumienia. Tak swoje sumienie wyciszył, że ono go nie ostrzega, mimo że robi już rzeczy grzeszne. I druga skrajność to sumienie skrupulanckie, czyli takie, które nieustannie człowieka oskarża. To sumienie bardzo często towarzyszy ludziom, którzy są perfekcjonistami, którzy nigdy nie są z siebie zadowoleni, nigdy nie potrafią powiedzieć stop, jakoś ucieszyć się swoją pracą, swoim życiem. Takie sumienie czasem dręczy do tego stopnia, że nie daje nigdy spokoju. Człowiek, kiedy zaczyna myśleć o duchowości, o sobie, w tej perspektywie wiary, zawsze myśli, że coś zrobił złego. Jeszcze dobrze nie wyjdzie z konfesjonału, a już sumienie mu mówi, źle się wyspowiadałeś, nie powiedziałeś wszystkiego. Bardzo często takie osoby się stresują, nie potrafią wszystkiego na spowiedzi wypowiedzieć, mają taki bałagan, natłok myśli, bo właśnie stresują się tym, że na pewno jakiś grzech w nich zostanie. Jeśli ta, czy jedna, czy druga choroba sumienia dotyczy ciebie, to potrzeba lekarza, potrzeba kogoś z zewnątrz, potrzeba księdza, który cię pozna, który oczywiście będzie zobowiązany tajemnicą spowiedzi, ale będzie mógł, jak już cię trochę pozna, wytyczyć ci pewne rzeczy, bo ty, nie mogąc słuchać swojego sumienia, bo jest chore, musisz słuchać kogoś z zewnątrz i razem z tą osobą z zewnątrz, która ci towarzyszy, to sumienie swoje na nowo kształtować. Drugi warunek dobrej spowiedzi to żal za grzechy. Jeśli żyję z Bogiem w relacji miłości, nie powinienem mieć z żalem za grzechy żadnych problemów. Robię coś źle, wiem, że to jest złe, że krzywdzę kogoś, kogo kocham i kto mnie kocha, więc natychmiast żałuję. O ten żal trudno jest wtedy, kiedy nie mam z Bogiem prawdziwej relacji. Mówimy o tym w katechizmie, pewnie dobrze o tym wiecie, że mamy dwa rodzaje żalu, niedoskonały i doskonały. Żal niedoskonały wynika ze strachu. Ja się boję piekła, boję się kary, więc dlatego żałuję, że zrobiłem coś złego. Jak dziecko, które boi się pasa, chociaż dzisiaj się już nie bije dzieci pasem, no ale boi się jakiejś tam kary rodziców, więc dlatego żałuję. Ja to dobrze pamiętam, jak byłem mały, nieraz wracałem ze szkoły, wiedząc, że wychowawczyni dzwoniła do rodziców, bo znowu narozrabiałem. I żałowałem tego rozrabiania, bo wiedziałem, że czeka mnie jakaś kara. Natomiast żal doskonały to ten, kiedy, no właśnie, kiedy człowiek już przestaje być takim dzieckiem. Kiedy, no nie wiem, z tymi rodzicami, ja też pamiętam taki moment, kiedy miałem z rodzicami już takie relacje, że wiedziałem, że nie będą mnie karać. Ale wiedziałem też, że jeśli zawiodę ich zaufanie, to oni będą cierpieć, bo mnie kochają. I żałowałem, jeśli się dowiedzieli o czymś, co zrobiłem nie tak, bo wiedziałem, że ich to krzywdzi. Przenosząc to na Pana Boga, tak wygląda żal doskonały. Mam relację z Bogiem, wiem, że On za mnie umarł na krzyżu, a ja ranię Jego miłość i dlatego chcę, i dlatego żałuję. Niestety, kiedy wchodzimy w taką rutynę wiary, w rutynę właśnie tego rachunku sumienia, takiego pobieżnego, to łatwo zapomnieć o żalu za grzechy. Łatwo gdzieś to w sobie zagubić i stracić w ogóle ten żal. A bez żalu spowiedź jest nieważna. Żal za grzechy jest warunkiem dostania rozgrzeszenia. My, księża, zakładamy, że jeśli ktoś przychodzi do spowiedzi, znaczy, że żałuje. Ale tak naprawdę tylko ty w swoim sumieniu wiesz, czy żal za grzechy masz, czy nie. Czasem ktoś mówi, nie potrafię żałować za grzech, bo on jest przyjemny. Bo chociaż Kościół mówi, że to złe, to ja w tym nic złego nie widzę. No jedyne, co można wtedy zrobić, to powołać się na miłość. Jeśli kochasz Boga, jeśli masz z Nim relację, to nawet jeśli nie rozumiesz czegoś, a wiesz, że go ranisz, to będziesz żałował. Żal doskonały wynika z relacji miłości z Bogiem. Jeśli jej nie ma, spowiedź nie będzie dobra. Żal nie będzie doskonały. I kolejny, trzeci warunek dobrej spowiedzi wynika z drugiego. Mocne postanowienie poprawy. Jeśli zrobiłem coś złego, żałuję tego. Wiadomo, że nie chcę robić tego więcej. Nie chcę znowu skrzywdzić kogoś, kogo kocham. No, warto by było może zrobić sobie listę swoich grzechów i tak szczerze przed sobą, czytając te grzechy, zastanowić się, czy idąc do spowiedzi faktycznie Wierzę w to, że mogę z nimi zerwać. W wielu przypadkach jest tak, że a to i tak zawsze robię, a to mi się zdarzy znowu jutro, a to za chwilę. Ile jest takich grzechów, do których żeśmy się tak przyzwyczaili, że mimo, że mówimy o nich na spowiedzi, to nie wyobrażamy sobie jakiejś zmiany. Jest do tego punktu, często cytuję taką bajkę o królu, który żył na zamku ze swoją królową żoną i ta żona miała taki rytuał, że raz w miesiącu ze swoimi damami dworu jechała, czy wychodziła z zamku, szła na targ oglądać sukna, różne materiały, wiadomo, przeglądać różne rzeczy, które po prostu przynoszą przyjemność, jak królowa jest bogata, może sobie kupić co chce, więc spędzała tam cały dzień, a jej mąż, król, wsiadał na konia pod jej nieobecność, wyjeżdżał, jechał do wioski, gdzie miał kochankę, tam sobie zgrzeszył z nią i wracając, wjeżdżał do klasztoru, w tym klasztorze się spowiadał, wracał na zamek. I ta sytuacja trwała wiele lat, aż się znalazł odważny mnich, który mu powiedział: królu, ja cię nie rozgrzeszę, bo ty grzeszysz, wiedząc, że się pójdziesz spowiadać, spowiadasz się, wiedząc, że za chwilę zgrzeszysz. To jest błędne koło. Szatan nas chętnie w takie błędne koła wpuszcza, a potem mówimy: spowiadam się i to nic nie daje. Od zawsze mówię te same grzechy i nie widzę żadnej różnicy, poprawy. Może właśnie dlatego, że nie ma woli we mnie, nie ma nawet wyobraźni o tym, że ja mógłbym się poprawić. Oczywiście nie da się poprawić ze wszystkiego naraz. Czasem jak się pyta na spowiedzi kogoś, z czego się chcesz poprawić, ze wszystkiego. No to niemożliwe. Droga wiary, właśnie żeby się nie stać coraz gorszym z wiekiem, tylko lepszym, powinna polegać na tym, że ja powoli różne swoje wady próbuję wyplenić. Walczę z nimi powoli, ale to jest ciągła droga walki i nadzieja na to, że kiedyś będę doskonalszy, a nie założenie, że i tak się nie zmienię. Chciałem też przy tej okazji powiedzieć o trzech takich sytuacjach, w których nie można dostać rozgrzeszenia właśnie z powodu niemożliwości poprawy. Myślę, że to jakoś też ułatwi zrozumienie takie głębsze tego punktu. Pierwsza sytuacja. Wyobraźmy sobie człowieka, który jest złotą rączką, który, żeby zaoszczędzić trochę w domu, tak pokombinował, że woda, prąd czy gaz sobie leci, a liczniki założone stoją w miejscu. No, kradnie. I on może szczerze się spowiadać, może naprawdę tego żałować w konfesjonale i mówić: jestem złodziejem, kradnę. Ale dopóki nie zmieni tej sytuacji, nie powinien dostać rozgrzeszenia, bo on się nie poprawia, bo ten grzech dalej trwa. Dopiero kiedy zmieni to, naprawi, a jeszcze najlepiej odda to, co ukradł, dopiero wtedy powinien przyjść i dostać rozgrzeszenie. Druga sytuacja, środek wczesnoporonny, zwany antykoncepcyjnym, wkładka domaciczna, kiedyś zwana spiralą, czyli taki środek, który jest zaaplikowany w ciele kobiety i ma nie dopuścić do zagnieżdżenia zapłodnionej komórki, więc tak naprawdę dochodzi do aborcji. Jest to wczesnoporonny środek. I kobieta, która ma to w sobie, może się najszczerzej spowiadać i naprawdę żałować tego. Ale dopóki tego z siebie nie usunie, nie powinna dostać rozgrzeszenia, bo ten grzech ciągle trwa. Dopiero wtedy, kiedy się tego pozbędzie, może przyjść i dostać rozgrzeszenie. I trzecia sytuacja, dzisiaj bardzo popularna niestety wśród młodych ludzi, to mieszkanie ze sobą bez ślubu. Wiemy, że jest to sytuacja ciągłej możliwości grzechu. I tacy ludzie mogą przyjść i się bardzo szczerze spowiadać i żałować. Ale jeśli tego nie zmienią, dopóki się od siebie nie wyprowadzą, nie mogą dostać rozgrzeszenia. To jest dzisiaj bardzo duży problem. Myślę, że potężne wyzwanie dla wielu młodych ludzi, bo tak modnie, bo tak taniej, bo trzeba się sprawdzić przed ślubem. Jest po prostu moda dzisiaj na to. A jest to sytuacja, w której nie można dostać rozgrzeszenia i coraz częściej tak jest, że przychodzą młodzi ludzie wziąć ślub. Jest taki zwyczaj, że zaleca im się spowiedź jedną miesiąc przed ślubem i drugą kilka dni przed ślubem. Ale kiedy przychodzą ludzie, którzy ze sobą mieszkają, no mówi im się, żeby nawet nie szli do konfesjonału ten miesiąc przed ślubem, bo i tak nie dostaną rozgrzeszenia. Żeby w ostatniej chwili się wyspowiadali przed ślubem, albo dzień wcześniej i tą ostatnią noc już spędzili osobno gdzieś śpiąc u rodziców. Przykre to jest dla mnie osobiście jako księdza, że ludzie za chwilę mają zaprosić do swojej relacji z Chrystusa, a przygotowując się do tego wydarzenia, nie mogą się z Nim pojednać, bo trwają w sytuacji, gdzie nie mogą się poprawić, więc nie mogą dostać rozgrzeszenia. Czwarty punkt, kiedy te warunki już mamy spełnione, zrobiliśmy rachunek sumienia, żałujemy za grzechy, chcemy i możemy się poprawić, idziemy się spowiadać. Czwarty warunek to szczera spowiedź. I ważne to, żeby podkreślić to słowo szczera. Niełatwo jest mówić o sobie, o swoich grzechach i dlatego mamy tendencję do tego, żeby owijać w bawełnę. Niektórzy szukają głuchych spowiedników, inni znajdują jakieś słowa na zamianę, bo trudno wypowiedzieć. Czasami wstyd po prostu się przyznać do różnych rzeczy, ale nie wstydziłeś się grzeszyć, nie wstydź się do tego przyznać. Taki jest właśnie sens spowiedzi, żeby szczerze wypowiedzieć swoje grzechy. Przecież o to w tym chodzi. Zobaczcie, kiedy się idzie do lekarza, czasem też trzeba pokazać wstydliwe miejsce. Czasem trzeba przyznać się do bólu czy do czegoś, czego się nie chce nikomu pokazać. Niektóre badania lekarskie są bardzo wręcz upokarzające, ale zgadzamy się na to dla naszego zdrowia. A cóż dopiero tu? Cóż dopiero tu? Jeśli się wstydzisz tego człowieka, który siedzi za kratką, czyli księdza, to wzbudź w sobie wiarę, że tak naprawdę idziesz do Chrystusa. To nie idź do przypadkowego księdza, szukaj dobrego, stałego spowiednika, nawet nie takiego, że cię będzie znał i się będziesz z nim umawiać na spowiedź SMS-em, choć i tak można. Nie musi cię znać, ale ty go znasz, wiesz, kto jest w konfesjonale, wiesz, że mu ufasz. Idź do niego. Bardzo często ludzie się zrażają do spowiedzi właśnie dlatego, że trafili na kogoś, kto im nie podpasował, albo akurat jakiś tam ksiądz się zdarzył dziwny, albo mający zły dzień. Zdarza się taki, przepraszam za takich księży. Ja też mam świadomość, że chociaż się staram być dobrym spowiednikiem, różnie bywa. Różnie bywa i też pewnie nie każdy i nie zawsze ludzie wychodzą jacyś szczęśliwi po spowiedzi u mnie, choć uczyli nas tego w seminarium, że powinniśmy człowieka ze spowiedzi wypuścić w lepszym stanie niż przyszedł. Ale okoliczności bywają różne. Szczególnie kiedy się spowiada w ostatniej chwili przed świętami. Kiedy kolejki, kiedy każdy ma pełną robotę, łącznie z księżmi, którzy muszą wszystko przygotować. Kiedy za chwilę się zaczyna liturgia, a tu kolejka i człowiek nie chce nikogo na święta bez spowiedzi zostawić. A czasami ludzie przychodzą w ostatniej chwili z dużymi problemami albo po tym, że się nie spowiadali 5, 10 czy 50 lat. I naprawdę te stresy są nie tylko w kolejce, kiedy się stoi. Ten ksiądz, który tam siedzi, też przeżywa różne stresy i nerwy. Więc warto dbać o taką, o to, żeby ta spowiedź była w spokoju, żebym się nie musiał jej bać i żebym też szedł do kogoś, kogo się nie boję, żeby mówić szczerze. Przy tym czwartym warunku warto powiedzieć jeszcze o takim zjawisku, które się nazywa spowiedź świętokradzka. Czyli taka spowiedź, w której pamiętam grzech, ale go nie mówię, bo jestem jakiś zblokowany, bo się wstydzę, boję. Czasem bywa, że to jest grzech jakiś z przeszłości, już sprzed wielu lat. Ale człowiek się tak wtedy zblokował, że do dzisiaj to w nim trwa i mimo, że mu się przypomina ten grzech, może nawet teraz, jak o tym mówię, komuś się przypomina taka sytuacja, to nie mam siły, żeby się wyspowiadać. Nie warto wtedy iść do spowiedzi. Warto poczekać, pomodlić się o odwagę. Może właśnie spowiedź rekolekcyjna jest dobrą okazją do tego, żeby szczerze powiedzieć o czymś, co gdzieś od lat może siedzi na sumieniu. Bo jeśli mamy sytuację spowiedzi świętokradzkiej, to wygląda to w taki sposób. Wyobraźmy sobie, że ktoś się szykuje do spowiedzi, ma trzy grzechy, mówi o dwóch, bo się trzeciego wstydzi, wychodzi z konfesjonału, ksiądz przecież nie wie, że coś zostało zatajone. Dostaje rozgrzeszenie, wszystko pięknie, ale w świecie duchowym, w jego sercu te trzy grzechy dalej zostają, bo spowiedź była nieważna. Do tego czwarty grzech świętokradzkiej spowiedzi i za chwilę piąty świętokradzkiej komunii świętej. Z trzech grzechów się robi pięć. Bez sensu się tak spowiadać. Warto modlić się o odwagę, jeśli wiesz, że to ciebie dotyczy. I nie trzeba jakichś szczególnych regułek do tego. Wystarczy przy normalnej spowiedzi, wymieniając swoje grzechy, powiedzieć, jest jeszcze jedna sytuacja, wtedy i wtedy, tyle lat temu, czy kiedyś tam zdarzyło się to i to, nigdy o tym nie mówiłem. Wystarczy. A poczujesz, jak ci kamień spada z serca. Kamień, który może przez lata w tym sercu był, bo niektórzy niestety w takich świętokradzkich sytuacjach żyją latami. I ostatni warunek to postanowienie, to zadośćuczynienie. Zadośćuczynienie Bogu i bliźniemu. Ono się wyraża w pokucie. Ale trzeba być naiwnym, żeby uwierzyć w to, że nie wiem, ukradnę pieniądze, wyspowiadam się, za pokutę dostanę zdrowaś Mario i pieniądze są moje. To miłość chrześcijańska powinna nas pchać do tego, żebyśmy naprawiali. Jesteśmy do tego zobowiązani, żeby naprawiać zło, któreśmy uczynili. Jeśli coś ukradłem, muszę to oddać. I do tego jeszcze zadośćuczynić za to, że człowiek, któremu coś ukradłem, był stratny. Wynagrodzić mu tą stratę i to, że przeze mnie cierpiał. Jeśli okłamałem, oszukałem w jakikolwiek sposób, mam powiedzieć prawdę. Mam odwołać wszystkie moje kłamstwa. I te wielkie, i te małe. Takie kłamstewka, którymi czasem się zasłaniamy, bo tak łatwiej żyć. Jeśli na poważnie podchodzę do spowiedzi, powinienem naprawić wszystko to, co zrobiłem złego. To jest trudne. Kiedy się komuś złamie serce, kiedy się niszczy czyjeś życie, kiedy człowiek odkrywa, że nie wiem, jest złym ojcem, złą matką, złym synem, czasem trudno jest naprawić, szczególnie w tych relacjach miłości, coś, co się przez lata psuło. I czasem ktoś, kto się nawraca, kto, do kogo dociera, że powinien za swoje grzechy zadośćuczynić, poświęca wiele lat. Może nawet do końca życia pokutuje, żeby jakoś zadośćuczynić za grzechy swojej młodości, swojego życia przed nawróceniem. Czasami myślę, że gdybyśmy częściej myśleli o tym, że za grzechy mamy zadośćuczynić, to byśmy się przed grzechem ze trzy razy zastanowili, czy warto. Weźmy taki prosty grzech, jakim jest plotkowanie. To też jest taka opowieść o księdzu, do którego przyszła kobieta z pytaniem, dlaczego to jest grzech? Co jest złego w tym, że się plotkuje? No i on dał jej taką naukę. Ich miasto było zbudowane na takiej górze. Wziął ją na tę górę, na sam szczyt. Wziął poduszkę, nożyczki, mówi, proszę rozciąć tą poduszkę. No, trochę zdziwiona, że księdzu nie szkoda poduszki, no ale dobrze, rozcięła tą poduszkę. Ksiądz mówi, proszę te pióra wysypać. Wysypała, one się na wietrze po całym mieście wyfrunęły na całe miasto. I mówi, a teraz proszę to zebrać z powrotem. No chyba ksiądz zwariował, nie da się. No właśnie, prosty grzech, chlapanie językiem, obgadywanie. A jak zadośćuczynić? Jak zawrócić słowa, które się powiedziało? Życzę wam, kochani, sobie również, żebyśmy naprawdę na poważnie podchodzili do spowiedzi. Jeśli chcecie w czasie tych rekolekcji ze spowiedzi skorzystać jutro czy pojutrze, to warto już dzisiaj zrobić sobie rachunek sumienia. Już dzisiaj zacząć to przygotowanie. Już dzisiaj spojrzeć na te swoje grzechy i zastanowić się, jak to jest z moim żalem, jak to jest z chęcią i możliwością poprawy u mnie. Jak to jest z moją odwagą i tym, jak swoje grzechy wypowiadam na spowiedzi i przede wszystkim, czy ja zadośćuczynię, czy i Panu Bogu i ludziom, których skrzywdziłem, jakoś wynagradzam to, co zrobiłem złego. Oby tak było, tego i sobie i wam serdecznie życzę. Amen.